Aktualności dnia rozpoczynamy od edukacji. Minister Zalewska zostaje, bowiem Sejm odrzucił wniosek o odwołanie szefowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Za wyrażeniem wotum nieufności minister Zalewskiej opowiedziało się 168 posłów, ale przeciw było 253, 11 wstrzymało się od głosu. Zatem i minister, i reforma zostaje. Z nami jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, jak pan postrzega reformy wprowadzane przez minister Zalewską, rząd Prawa i Sprawiedliwości? Ta większość rządowa obroniła, czego można było się spodziewać dzisiaj panią minister?
No tak, ale zdaje się, że nie tylko posłowie tej większości głosowali, bo widzimy, że ten wynik jest lepszy niż sama większość sejmowa. Natomiast pytanie jest fundamentalne, nie takie, czy gimnazja mają być, czy nie. I nie takie, prawda, czy ma zostać, czy nie ma być ministrem pani Anna Zalewska. Ale nade wszystko, czy szkoła polska, czy ten system szkolny sprawdził się, czy też się nie sprawdził. I kiedy weźmiemy pod uwagę doświadczenia nade wszystko tych, którzy przyjmują absolwentów polskich szkół, no można powiedzieć, że się do takiego grona zaliczam, czyli chodzi o ludzi pracujących na uniwersytetach, na wyższych uczelniach, to oni doskonale mogą zobaczyć, jaka jest wiedza dzisiejszego maturzysty. Bo proszę pamiętać, że problem reformy tej strukturalnej, on dotyczy tego, znaczy oczywiście gimnazjum nade wszystko, czy to ma zostać ta struktura, czy nie, ale gimnazjum jest tak obciążone programowo, że spełnia rolę po części przynajmniej dawnego liceum, zupełnie w innym okresie życia młodego człowieka, kiedy on nie do końca jest przystosowany do chłonięcia tak dużej ilości wiedzy, bardziej tu mamy do czynienia z takim okresem bardzo trudnym od strony emocjonalnej, hormonalnej i tak dalej. I później przychodzi liceum, zupełnie już takie sprofilowane, byśmy powiedzieli, jakoś wedle zainteresowań, sprofilowane zawodowo, które przestało być liceum ogólnokształcącym. I efekt jest taki, że ta wiedza ogólna, która na przykład po liceum ogólnokształcącym powinna być domeną maturzysty, czyli pewna wiedza o świecie w różnych aspektach funkcjonowania tego świata, pewna wiedza humanistyczna, która stanowi o pewnej tożsamości absolwenta, jest na bardzo zaniżonym poziomie. Oczywiście są ludzie, są grupy młodzieży elitarnej, które jak gdyby sobie z tym radzą, tak jak w każdych okolicznościach sobie poradzą, ale jeśli bierzemy pod uwagę taką przeciętną, to nie tylko kwestia historii, ale w ogóle tych nauk podstawowych, są one zatrważająco na niskim poziomie. I nie sposób stwierdzić na bazie tego, że ten system, ta reforma edukacji, jeszcze później poprawiana za czasów Platformy w sensie programowym, że ona spełnia właśnie pokładane w niej nadzieje. I problem, owszem, jest strukturalny, bo reforma ta strukturalna, ona nade wszystko ma, w moim przekonaniu, dowartościować czy też podnieść liceum do jego dawnej roli, czyli roli tej instytucji, która kształci ogólnie. Natomiast gimnazjum no po prostu musiałoby zostać ostatecznie zlikwidowane, przez co ten wiek licealny by się wydłużył, zarazem ten wiek szkoły podstawowej. No to jest kwestia, tak, tu jest pytanie fundamentalne. Natomiast owszem, jest niepokój wśród nauczycieli pracujących w gimnazjum i zresztą trudno się temu dziwić, no bo każdy jak gdyby troszczy się o pracę i tam różne dyskusje i trwają. Natomiast fundamentalna sprawa jest taka, czy wracamy do jakiegoś bardziej klasycznego modelu edukacji, która ostatecznie daje nie tylko jakąś tam wiedzę praktyczną, bo pamiętajmy, że wiedza praktyczna, która dzisiaj jest aktualna, jutro już może zupełnie nie być aktualną, a człowiek wykształcony wszechstronnie jest stanie o wiele bardziej i na rynku pracy się dostosować, ale przede wszystkim nie jest w przestrzeni życia publicznego, nie jest w kulturze tylko elementem biernym, takim, który jest poddawany różnym procesom manipulacji, ale staje się podmiotem, podmiotem rozumiejącym siebie, rozumiejącym świat dookoła, rozumiejącym własną kulturę, zakorzenionym patriotycznie we własnym narodzie. No takie po prostu te cele i wychowawcze i edukacyjne powinny istnieć. I to gdzieś pojawia się raz za razem w wypowiedziach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Reforma jest w trakcie planowania czy wdrażania powoli, ale na tym etapie to sam ten wniosek o odwołanie minister jest wnioskiem absolutnie związanym z grą polityczną, czyli z pozyskaniem sympatii troskających się o swój los, taki zawodowy nauczycieli gimnazjum nade wszystko. Bo pamiętajmy, że jeśli bierzemy pod uwagę opinię publiczną, to znaczy opinię Polaków, dorosłych Polaków, to zdecydowana większość uznaje, że ten stary system był lepszy, bo ma doświadczenie, jak się sam ktoś kształcił w tym systemie ośmioklasowym i czteroklasowym licealnym. Jak jego dzieci się kształcą i z jakimi problemami się borykają. Tylko mówię, tu nie chodzi tylko o strukturę, tu chodzi również o program, przeformowanie programu na bardziej klasyczne, uczenie klasycznych przedmiotów, nie tworzenie tych takich, prawda, jakichś zupełnie wirtualnych, skomasowanych jakichś programów, a z drugiej strony rezygnacja z tego sprofilowania młodego człowieka już w wieku 15-16 lat, który nie tyle jeszcze kształci się ogólnie, ale już ma wybierać swój profil i swój przyszłościowy kierunek studiów. To wszystko oparte o pewien rodzaj takiej utopii, gdzieś tam zakorzenionej w systemach edukacji na Zachodzie. I tam już to w wielu wypadkach zbankrutowało i u nas jest w gigantycznym kryzysie. A więc reforma jakaś pogłębiona wydaje się konieczna.
Pani premier wczoraj, broniąc minister Zalewskiej, mówiła, że symbolem troski Platformy Obywatelskiej o polską szkołę była tak zwana wojna drożdżówkowa. Pamiętamy ją doskonale. Natomiast Platforma Obywatelska i Nowoczesna mówią, że nie ma żadnego powodu merytorycznego, pedagogicznego i naukowego, by przeprowadzać tę reformę zaproponowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwłaszcza w tak ekspresowym tempie. Panie profesorze, pan jest wykładowcą uniwersyteckim. Jak zmienia się profil studenta, który opuszcza szkołę po gimnazjum wcześniej, który przybywał na studia, gdzie były też egzaminy wstępne, gdzie były wypracowania, gdzie było czteroletnie liceum, gdzie edukacja nie kończyła się niektórych przedmiotów na drugim roku, czy w drugiej klasie liceum. Jak ten profil z pana obserwacji, z pana doświadczenia zmienia się? Jaki student dzisiaj przychodzi na studia?
Pamiętajmy, że dawniej wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że wiedza podstawowa praktycznie z wszystkich najważniejszych przedmiotów była wykładana na poziomie podstawowym do ósmej klasy. I później jak gdyby poprzez powtórzenie, ale pogłębione i poszerzone, wszystko to się dokonywało na poziomie liceum. Natomiast w tej chwili podstawówka, no siłą rzeczy, no pamiętajmy, do szóstej klasy to są jeszcze dzieci, więc podstawówka w sensie podstawowym nie jest w stanie wyłożyć wszystkiego, no bo niby jak. I gimnazjum jest jakąś sumą liceum i podstawówki zarazem, w której komasuje się gigantyczna ilość programu przeładowanego, który nie jest w stanie ten młody człowiek wchłonąć, a liceum jest zupełnie potraktowane na zasadzie już takiego kursu przygotowawczego do studiów, a nie przestrzeni, gdzie się przekazuje pogłębioną wiedzę ogólną. A więc student trafiający na studia ma tę wiedzę gdzieś, no zależy co wybiera, ale jeśli nie wybrał w liceum tej ścieżki na przykład humanistycznej, jeśli mówimy o historii, to ma wiedzę no bardzo minimalną, no chyba, że się interesuje, ale mówię taki przeciętny, wyniesioną gdzieś tam daleko z gimnazjum. I to jest różnica gigantyczna. No oczywiście jest ta różnica też dlatego, że dzisiejsze studia to są bardziej powszechne, kiedyś były bardziej elitarne, więc ten student nie przychodzi już taki bardzo wąsko, tak z wąskiej grupy, czyli z tych najlepszych uczniów, no ale mimo wszystko po prostu nie mają ludzie, nie są przygotowani do rozumienia świata na poziomie takim poszerzonym. Ja pamiętam, że kiedy kończyłem technikum elektroniczne, to moja wiedza historyczna, ten wykład wiedzy przez 3 lata, te 2 godziny było o wiele więcej niż dzisiaj w jakimś tam liceum bardziej ogólnie sprofilowanym. Więc sytuacja jest taka, że mamy do czynienia jednak z pokoleniem no gdzieś tam wybitnych specjalistów, oni zawsze się pojawiają, a z drugiej strony ignorancji, dużej ignorancji zawinionej przez dorosłych, którzy zaczęli eksperymentować poprzez te różne idealistyczne systemy, prawda, na uczniach. I to jest też, ten eksperyment polegał na dehumanizacji też tego nauczania. Proszę pamiętać, że to rugowanie, na przykład spychanie przedmiotów humanistycznych, szczególnie historii, ono wynikało też z pewnego takiego przekonania, że przyszłość przed naszą młodzieżą to jest przyszłość w świecie zglobalizowanym, więc nie ma co wchodzić w tego typu kwestie. No to wszystko na naszych oczach bankrutuje. I naprawdę trzeba dotknąć, gdyby ci krytycy, na nie minister, naprawdę mieli rzeczową wizję, wiedzę, jak wygląda ten efekt całego tego procesu kształcenia, myślę, i nie byli uwarunkowani grą polityczną, że chcą tam zyskać 0,5% głosów, to naprawdę by się pochylali, albo przynajmniej, jeśli krytykują, pokazali alternatywne drogi wyjścia, bo przeformowanie tego programu na bardziej klasyczny wydaje się koniecznością. To jest rzecz niezbędna, jeśli chcemy mówić o młodym pokoleniu ludzi podmiotowo zakotwiczonych w życiu społecznym, w kulturze, a zarazem w życiu zawodowym, a nie tylko wąsko wyspecjalizowanym i zagubionym w świecie.
Panie profesorze, to jeszcze jeden temat, jeśli można. Trybunał Konstytucyjny, ta sprawa ciągnie się i ciągnie, ale Polska Agencja Prasowa dotarła do stanowiska polskiego rządu, które rząd wysłał do Komisji Europejskiej w odpowiedzi na zalecenia komisji związane z sytuacją wokół Trybunału. Przypomnę, że te zalecenia Komisja Europejska wydała pod koniec lipca, dała 3 miesiące polskiemu rządowi na wdrożenie tych zaleceń i jest twarda odpowiedź polskiego rządu dla Komisji Europejskiej. Rząd mówi, że strona polska nie dostrzega prawnych możliwości realizacji zaleceń, co wynika w pierwszym rzędzie z faktu, że ich wykonanie oznaczałoby naruszenie przez organy państwa obowiązującej konstytucji i ustawodawstwa. I może jeszcze jedno zdanie z tego tekstu, do którego dotarła PAP. Zalecenia Komisji Europejskiej jest oparte na nieuprawnionej tezie o zasadniczej roli Trybunału Konstytucyjnego w polskim systemie prawnym w zapewnieniu praworządności w Polsce. Komisja nie bierze pod uwagę, że rozstrzyganie spraw konstytucyjnych zostało w Konstytucji powierzone nie tylko Trybunałowi Konstytucyjnemu, ale także innym podmiotom, których zakres kompetencji i funkcjonowanie nie uległo zmianie, w tym Trybunałowi Stanu i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Ta odpowiedź jest oczywiście obszerniejsza, no ale wydaje się, że te zdania są kluczowe.
Owszem, jeśli bierzemy pod uwagę ocenę rzeczową, bardzo rozsądne, natomiast pamiętajmy, że gdyby prezydentem był ktoś z opcji lewicowo-liberalnej,
na przykład Bronisław Komorowski dalej,
na przykład, i byłby jego spór, czy spór rządu, powiedzmy Platformy, z Trybunałem Konstytucyjnym, to Komisja Europejska właśnie dałaby zalecenia, że to Trybunał nie może wyrokować o wszystkim, jeśli bierzemy pod uwagę porządek prawny w Polsce, ale jest taki organ jak prezydent i trzeba się liczyć z demokratycznymi wyborami, które miały miejsce. Bo nie o to chodzi. To już dawno przestał być spór prawny. Zresztą my widzimy po zachowaniu prezesa Rzeplińskiego, że jego medialne różne wypowiedzi, czy też niedopuszczanie części sędziów do obrad, nawet takich dotyczących regulaminu wyboru jego następcy. No, cały szereg rzeczy. To już dawno przestał być spór prawny. To jest spór ściśle związany z grą polityczną. Proszę zauważyć, ja nie mówię polityczny, bo to ciągle się mówi. Polityczny to powinien być rzeczowy, czyli dotyczący pewnego dobra, pewnego ładu. Natomiast on jest związany z taką grą polityczną, międzypartyjną. A Komisja Europejska sprofilowana w sposób odpowiedni i przez te czynniki dominujące w Unii, czyli czynnik niemiecki, i przez te czynniki ideologiczne, zdefiniowały, że Polska, tak jak Węgry kiedyś, jest krajem wymykającym się spod pewnego ładu, czy spod pewnej linii, którą wyznaczono jako obowiązującą, w związku z czym wykorzystuje się ewentualny konflikt, taki spór, mówię nieprawny, ale bardziej polityczny, czy w Polsce, do tego, żeby tu ingerować w te sprawy. W związku z czym absolutnie trzeba odpowiadać rzeczowo, a nie ulegać takiej presji, no bo gdybyśmy ulegali takiej presji, to kto będzie rządził w Polsce, nie decydowaliby wyborcy, ale urzędnicy w Brukseli.
W Brukseli. Bardzo dziękuję, pan profesor Mieczysław Ryba, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.